Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w salonie wspólnie z Teatrem Gdynia Główna zaprosimy na Odyseję Szulcowską, a towarzyszyć nam będą piosenki z tekstami Grażyny Orlińskiej w wykonaniu Magdaleny Choryło i Grzegorza Marchowskiego.
Kiedy się zmęczymy, to się obudzimy, z życia naftaliny skrzydła odkurzymy, stoły, krzesła, buty innym zostawimy. Nie spojrzymy wstecz, tam idziemy, stamtąd przychodzimy, tutaj mrzemy, tam się znów rodzimy, tu jak cienie, tam jak cienie cieni, tutaj się rodzimy, tam być może mrzemy, tam idziemy, stamtąd przychodzimy, tutaj mrzemy, tam się znów rodzimy, tu jak cienie, tam jak cienie cieni, tutaj się rodzimy, tam być może mrzemy. Kiedy tam dojdziemy, może znów zaśniemy, na niebieskiej ziemi chwilkę odpoczniemy, potem z pierwszym deszczem w chwale popadniemy. Na kamienny brzeg, tam idziemy, stamtąd przychodzimy, tutaj mrzemy, tam się znów rodzimy, tu jak cienie, tam jak cienie cieni, tutaj się rodzimy, tam być może mrzemy, tam idziemy, stamtąd przychodzimy, tutaj mrzemy, tam się znów rodzimy, tu jak cienie, tam jak cienie cieni, tutaj się rodzimy, tam być może mrzemy, tam idziemy, stamtąd przychodzimy, tutaj mrzemy, tam się znów rodzimy, tu jak cienie, tam jak cienie cieni, tutaj się rodzimy, tam być może mrzemy, tam idziemy, stamtąd przychodzimy, tutaj mrzemy, tam się znów rodzimy, tu jak cienie, tam jak cienie cieni, tutaj się rodzimy.
Teatr Gdynia Główna, Ewa Ignaczak, Ida Bocian, Grzegorz Kujawiński. Siedzimy sobie jeszcze na poziomie minus jeden Dworca Głównego w Gdyni, czyli tu, gdzie teatr zwykle działa, pracuje i występuje, ale przed nami kolejne lato, a co więcej kolejna Odyseja. W zeszłym roku była Lemowska, a teraz Odyseja Szulcowska, premiery obu spektakli Dojrzeć do dzieciństwa Ewy Ignaczak i Sanatorium Idy Bocian się odbyły, no ale teraz trzeba je będzie wyprowadzić na podwórko, żeby się tam wakacyjnie z nimi pobawić. Szulc by się chyba nie pogniewał. Co o takie dziecięce skojarzenia zabawowe?
Nie, to znaczy, się teraz tak zastanawiam, czy rozmawiamy już o spektaklach? Czyli wracamy do jakiejś wyobraźni dziecka i dlatego podwórka, czy takie miejsca nieoczywiste w mieście. Czy jakby cała idea w ogóle Odysei, czyli podróży. My mieszkamy, pracujemy, my też jesteśmy przed próbą akurat, czekamy na aktorów. Pracujemy jednak w podziemiach, więc ciągle obcujemy z podróżnymi, z dźwiękami, które symbolizują podróż, więc też jesteśmy ciągle w podróży. Mamy chyba taką potrzebę wychodzenia też czasami, szczególnie latem, z budynku. W zeszłym roku odbyła się Odyseja Lemowska i jakby cały ten dwuletni projekt wynikł z takiego dużego pytania w czasie pandemii, co dalej teatralnicy, jak się dostosować trochę do sytuacji, jak wesprzeć naszych widzów, naszych potencjalnych widzów, z jakim repertuarem, ile będzie lęków wśród ludzi, czy będą przychodzić, czy wrócą do teatru, czy jednak takie zagęszczenie będzie powodowało lęk. O czym rozmawiać? O czym rozmawiać, jeżeli tyle śmierci wokół nas było, tyle bólu i cierpienia, tyle izolacji. I doszliśmy do wniosku, że chyba to samo, co Lem zrobił po II wojnie światowej, że zabierzemy naszych widzów, tak jak on chciał czytelników, tak my widzów zabierzemy w kosmos.
I tak było. Więcej spektakli niż w tym roku, prawda? Lemowskich. Jak wspominacie w tej chwili tamtą Odyseję? Pytam też o wrażenia, pogodę, ludzi, których spotkaliście. Takie wspomnienie z tamtych czasów, Grzegorz.
No, przyznam, że zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez widzów właśnie. Jeździliśmy po tych dzielnicach, czasem bardzo oddalonych od nas, bo to i Wiczlino, i Dąbrowa. I ludzie przyszli. Przyszli i to było ich bardzo dużo. Pojawili się na naszych wydarzeniach. Jakby czuć było, że jest im to potrzebne, że stęsknili się na pewno za tym teatrem. Mam nadzieję też, że za nami. Także nam też było niezwykle miło pojawić się właściwie mieliśmy cztery tytuły właśnie oparte o Lema, z którymi pojechaliśmy. Graliśmy to w miejscach niezwykłych, jak zwykle nieteatralnych, jak zwykle dziwnych. I fantastycznie się to udało. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie, że znów trafimy, bo też powtarzamy część z tych miejsc, w których byliśmy w zeszłym roku. Mamy nadzieję, że jakaś pamięć po tym pozostała, po tych naszych jakieś miłe wrażenie, które zostawiliśmy w zeszłym roku i na nowo z naszymi widzami będziemy mogli się tam spotkać.
Granie Lema to była też taka sytuacja dla nas wyjątkowa, bo myśmy długo się przygotowywali, bo i filmy były i później powstały spektakle. I oczywiście widzowie, siedząc na dworze, musieli mieć maseczki, były odległości między krzesłami. To właśnie najbardziej zagrożeni byli aktorzy. Ustaliliśmy, że będziemy grać w takiej formule trochę jakby otwartej, czyli takiej rozszerzonej, żeby widz partycypował częściowo w tych naszych prezentacjach. I to, co się tak przede wszystkim udało, to jest to, że widzowie byli cały czas wzruszeni tym, że mogli wyjść i tym, że mogli się spotkać. Czyli budowanie wspólnoty takiej teatralnej, to przynosiło jakby największą satysfakcję, też wzruszenia, bo to kiedyś tam, nie wiem, czy podchodziła osoba, czy jakiś pan do mnie, powiedział, że to jest dla niego najważniejsze. I wszyscy byli wzruszeni, to znaczy takie granie na takim potencjale i od strony aktorów, artystów, i takiego spotkania i od strony jednak odbiorcy. To była taka sytuacja wyjątkowa, której oni ani my nigdy nie zapomnimy, bo chyba mam nadzieję, że taka sytuacja się już nigdy nie powtórzy w sensie pandemii. No i przyszedł czas, z kosmosu trzeba wrócić na Ziemię. I co dalej? Dlatego to też jest jakby formuła procesu. Cały ten dwuletni projekt jest teraz jakąś taką formułą zamknięcia. Właściwie my jesteśmy zwolnieni trochę z pandemii, trochę już zapominamy o tym, co było i ciekawi jesteśmy, co będzie. Ale musimy się wyposażyć na nowo. Wiele siły, wiele odwagi. Wiele takiej siły psychicznej, bo znowu jest tragedia. Nie?
I to pisarz z Drohobycza, nie?
Tak.
No właśnie, na pewno się zmieniliśmy wszyscy, publiczność też, ci mieszkańcy i ci, co przybędą tam do tych miejsc, bo je gdzieś tam wynajdą. Ida, czy chcesz opowiedzieć o tym, jak się czułaś w czasie Odysei Lemowskiej, jako no, w pewnym sensie aktor wędrujący, czy też wędrowny, prawda? No bo to nie zupełnie tak, że z wozami jedziecie przez miasto, ale jednak się przemieszczacie, spotykacie ludzi czasem przypadkowych, nowe miejsca i tak dalej. Czy już jesteś w Szulcu tak bardzo, że myślisz o tym, jak to będzie z Szulcem teraz?
No, oczywiście, że myślę też już o tym, co nas czeka za chwilkę, no bo tu jest jakby też w tym roku, w zeszłym roku też tak było, ale taka podwójna odpowiedzialność, bo i odpowiedzialność reżyserska, czyli jakby też takiego przystosowania, zobaczenia jakby jak te spektakle będą funkcjonowały w nowej przestrzeni, no i też ta odpowiedzialność aktorska, czyli właśnie uniesienia też i przeniesienia tego, co się tutaj potrafiło zadziać, też tego jakby porozumienia między widownią a aktorami na zewnątrz. I to jest na pewno bardzo też duże, duże wyzwanie i troszeczkę inaczej myślę, że też musimy podchodzić do tego. Myślę, że w teatrze dużo łatwiej jest nam zbudować pewną atmosferę, a tutaj będziemy musieli, no myślę, że nawet nie wiem, czy ciężej pracować, ale na pewno inaczej, żeby osiągnąć podobne rezultaty. Więc część mojej głowy już jest w przyszłości, a część, teraz jak wracacie do tych wspomnień, to na pewno jeszcze w tej przeszłości. To, co jest fajne i to, co też właśnie w zeszłym roku się zadziało, że część widzów naprawdę wędrowała też z nami, czyli nie tylko byliśmy my wędrującą ekipą, ale była też część widzów bardzo wytrwałych, którzy po kilka razy oglądali nasze spektakle w różnych miejscach. I ja myślę, że to będzie też taki trzon. Już widzieliśmy na premierach osoby, które były na Odysei Lemowskiej w zeszłym roku. Ja mam nadzieję, że to będzie też taka właśnie baza, o którą się oprzemy, ta uprzejmość, ta otwartość, ta ciekawość ich, co w tym roku im pokażemy, jak to będzie wyglądało. No a reszta to po prostu się wydarzy. No i jak to u Schulza, no coś wypączkuje.
Kiedy cyrk odjedzie, to co? Kto tu wspomni ciebie? No kto? Był taki błazen, cały ze szmat. W sercu miał skazę, nad głową bat. Nogi go dawno nie chciały nieść, a on po linie potrafił biec. Nogi go dawno nie chciały nieść, a on po linie potrafił biec. Bo maestro grał słodko tak, bo maestro chciał ciągle braw, żeby cyrk się kręcił dłużej niż do śmierci, żeby został pośród trocin ślad. Bo maestro grał dzień i noc, bo maestro miał dziwną moc, więc błazenek tańczył, nie czuł nic jak w transie, pięć kulawych nutek gniosło go. Gdy się cyrk zapomni, to jak? Tak jak sen niemądry, czy tak? Nie z tego świata pajac tu był, serce miał w łatach, skowronka w nim. Oczy mu ranił słoneczny piach, a on się łzami potrafił śmiać. Oczy mu ranił słoneczny piach, a on się łzami śmiać. Bo maestro grał słodko tak, bo maestro chciał ciągle praw, żeby cyrk się kręcił dłużej niż do śmierci, żeby został pośród trocin ślad. Bo maestro grał dzień i noc, bo maestro miał dziwną moc, więc błazenek tańczył, nie czuł nic jak w transie, pięć kulawych nutek gniosło go. Kiedy cyrk odjedzie, to co? Kto tu wspomni ciebie? No kto? A on się łzami potrafił śmiać.
Zaczynamy 25 i 26 czerwca, bo potem druga dawka Schulza, że tak powiem, w sierpniu.
Tak, tak, podzieliliśmy sobie to jakby na dwa takie etapy. Właśnie najbliższy 25, tak jak powiedziałeś, 26 czerwca. Później dopiero w sierpniu się spotykamy. Jeszcze w międzyczasie będzie pociąg do miasta, nasz festiwal. Także ja właśnie sobie tak pomyślałem, że ta nasza odyseja tak naprawdę trwa już od dobrych kilku lat. Właściwie chyba odkąd przyszliśmy tutaj do Gdyni, założyliśmy ten teatr, bo co chwila jakieś projekty wakacyjne, gdzieś jedziemy, gdzieś pojawiamy się w różnych ciekawych miejscach. Także to jest taka już, można powiedzieć, naprawdę tradycja.
No dobrze, czyli gdzie, o której to ja mogę powiedzieć, bo pamiętam, o 18:00 i będą dwa spektakle od razu pod rząd. No i ja się tak domyślam, że chyba najpierw dojrzeć do dzieciństwa, a potem sanatorium, bo tak życie podpowiada, co?
Tak, dokładnie tak będzie. Będziemy grać zawsze dwa spektakle. Zaczynamy o 18:00. Najpierw będzie spektakl Dojrzeć do dzieciństwa Ewy Ignaczak. Potem będzie krótka przerwa na zmianę dekoracji i zaraz później sanatorium Idy Bocian. Pierwsze nasze miejsce 25 czerwca, sobota, będzie to Szkoła Podstawowa nr 26 na Działkach Leśnych. Potem pojedziemy na Wiczlino, Zespół Szkół Ogólnokształcących. Dzień później, 26 czerwca, niedziela. Później 14 sierpnia, zaraz niedziela po naszym festiwalu Pociąg do Miasta. Zagramy tutaj na parkingu przy dworcu PKP. I ostatnie granie 19 sierpnia w piątek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 na Nagietkowej 73, to jest Dąbrowa. Także zapraszam. A i oczywiście najważniejsza informacja, wszystko gramy bezpłatnie.
Znane miejsca oswojone czy jakieś nowe?
Nowe to będzie tutaj na naszym parkingu, bo udało się załatwić, czego nigdy nam się nie udało załatwić prawie przez te 9 lat, że możemy tutaj z tej strony na tym parkingu zagrać. Tu w tle mamy takie pociągi, drużników i kierowników pociągu, którzy będą przechodzić, więc jakby jesteśmy ciekawi, taka nisza jest. Ja zawsze chciałam, żeby tu kino było letnie, ale po tylu latach się udało wynegocjować z zarządem PKP, żeby pozwolili nam na kilka godzin zaprosić tutaj widzów od tyłu jakby, nie od tej drugiej strony. I to jest takie miejsce jeszcze dla nas nieoswojone, ale na wszystkich już graliśmy, więc jakby mniej więcej wiem. A poza tym musimy wracać w te same miejsca, dlatego że to jest jakby drugi etap tego projektu, więc chcemy, żeby nowi oczywiście widzowie się pojawili, ale żeby ci, co byli w zeszłym roku, no obowiązkowo i koniecznie tym razem też.
Kulawiaczek turla się, chwieje, skacze, za nic ma swoje rany. Kulawiaczek połamany, kroczek w przód, dwa do tyłu, słania się, że aż miło, nie ma nóg, więc nie czuję, że kulawo przytupuje. Kulawiak, kulawiaczek, sześci piach, wrona kracze, co tam łzy, co tam dzwony, on się turla nawiedzony. Jeszcze noc, jeszcze dzionek, czy to śmierć, czy skowronek, choć tuż, tuż, granie kosy, kulawiaczek biegnie bosy. Póki sił, choć na oddech, póty tańcz w drodze podłej. Kuty wplącz swe kikuty, kulawiaczku nie obuty. Póki sił, choć na oddech, póty tańcz w drodze podłej, póty plącz swe kikuty, kulawiaczku nie obuty.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Dziś gościmy w Teatrze Gdynia Główna, żeby zaprosić na zbliżającą się Odyseję Szulcowską, a towarzyszą nam w rozmowie z Idą Bocian, Ewą Ignaczak i Grzegorzem Kujawińskim piosenki z tekstami Grażyny Orlińskiej.
Namaluję sobie dom, malwami go obsadzę, nie wydam głupim łzom. Dam radę. Wiosną zazielenie się razem z trawą pod stopami i zostawię myśli złe za nami. Będę młoda i ładna i zdrowa i motyle będę hodować i zasieję naiwną nadzieję. Nie dojrzeję już wam, nie dojrzeję. Namaluję sobie sień, lecz zamieszkam pod oknami, żeby bluszcz oplatał mnie nocami. Dni będzie słońce spać, a ja stopię się z księżycem i nie zbudzi mnie już żal za życiem. Będę młoda i ładna i zdrowa i motyle będę hodować. Zasieję naiwną nadzieję, nie dojrzeję już wam. Będę młoda i ładna i zdrowa i wiatr tylko mnie będzie całował. Już za późno na miłość i trumnę, drugi raz już nie umrę.
Domyślam się, że kiedy tworzyłyście tutaj spektakle, to już z taką myślą, że to będzie potem w plenerze, prawda? Oczywiście, że to inaczej gra w tej przestrzeni, jest inne skupienie, no inna przestrzeń po prostu, inne powietrze, wszystko inne. I ja sobie tak właśnie usiłuję wyobrazić, no chociażby to twoje dojrzewanie do dzieciństwa, prawda, pod gołym niebem, jest ciepło, czerwiec, bo wtedy zaczynamy. I jedziemy pociągiem. Cały czas mnie fascynuje właśnie ten tytuł Dojrzewanie do dzieciństwa i ta myśl i ten cytat Schulza, który towarzyszy spektaklowi i może ja się starzeję, a może czasy takie, że mam takie flashbacki coraz silniejsze właśnie z dzieciństwa, z wakacji u babci i z mojej genialnej epoki i sobie uzmysławiam, jak wtedy byłam skupiona na tym, co jest, jak wiele pamiętam, jakie to w ogóle było inne postrzeganie świata, inne życie, inne bycie oraz, staram się nie używać słowa szczęście, ale wydaje mi się, że chociaż wtedy pewnie często byłam smutna, a nawet może mi się nudziło czy coś, że ja po prostu byłam wtedy szczęśliwa. Naprawdę. No domyślam się, że ty też o dzieciństwie swoim, czy w ogóle myślałaś w czasie tworzenia tego.
Tak, ja takie wspomnienia czy powroty nazywam pewnymi objawieniami, to znaczy, że będąc już dorosłą osobą, wracając, oczywiście tak za Schulzem, wracając w te moje objawienia do tego czasu, który był szczęśliwy, albo może ten, który zadawał najwięcej pytań, albo wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, mieliśmy inną siłę wyobraźni, taką jeszcze z dużą dozą wolności, bez tych ograniczeń, szkoły, cenzury, religii, postaw społecznych, tylko wtedy te światy były kreowane tak ad hoc, zainicjowane, wystarczyło coś zainicjować, zasugerować i one jak film się tworzyły. I tego nam, dorosłym, brakuje. I myślę, że to jest taka przestrzeń, do której ja bym chciała wszystkich zaprosić. Do takiej refleksji, że jeżeli nam jest tak ciężko i tak trudno, to musimy wspominać, to musimy wracać do tych naszych wczesnych objawień, próbować je zinterpretować albo mieć taką siłę i taką dozę, bo wtedy mieliśmy ten moment takiej wolności rzeczywiście, który nas otulał. I to jest taka przestrzeń, możemy funkcjonować właśnie bez tego świata, który nas w tej chwili, tej rzeczywistości, która nas atakuje. I to jest taki powrót w siebie, do wspomnień, do wszystkich przekroczeń, też do ogromnej odwagi i do, no, i myślę, do poszukiwań. Bo to też jest taki okres, kiedy mamy marzenia, kiedy poszukujemy. Więc no, chciałabym zaprosić takiego pociągu, który trochę pojedzie wstecz i się cofnie.
Bo Schulz postulował właśnie regresję, cofnięcie się, odkrycie. Taką, jakby to powiedzieć, rezurekcja mi przychodzi, no ale zmartwychwstanie w sobie, w nas, tak, no, no. Tego dziecka. Patrzę na Idę, bo ty grasz matkę, która ma w sobie Biankę, prawda? I to też, kiedy ja patrzę na osobę no, w wieku dorosłej kobiety, która jest jednocześnie dziewczynką, prawda? To taką wzorcową, prawie jak z Gombrowicza, dziewczynkowatą dziewczynką. Myślę też o no, znanych mi kobietach, już nie będę wskazywać. Każda z nas, prawda? O chłopcach teraz nie mówię, ale o kobietach. Każda z nas to ma. One gdzieś tam są, one śpią. Nie wiem, czy to fałszywy trop, ale kiedy patrzyłam właśnie na te... Bo pamiętam tutaj, jak stałaś na tym stole albo gdzieś tam, to wydawało mi się, że to jest jakby jedna i ta sama osoba, ale że właśnie widzę to, co ze środka, to nie wiem, to ziarenko, to co tam jest schowane.
No tak, trochę tak jest, znaczy jakby już może nie powiem o samej postaci, bo to jest jakby też kwestia interpretacji, ale to, co się we mnie zadziało, to było rzeczywiście takie uwalnianie Bianki z siebie, takie uwalnianie właśnie tego genu wolności, pewnego, czasem nie chcę powiedzieć nieposłuszeństwa, ale no tak, Bianka jest zamknięta w pewnych konwenansach i jakby gdzieś Józef podejrzewa, że jest w niej coś więcej i że jest to okupione, to ciągłe zamykanie się w tej formie jest okupione i jakąś ofiarą, ale właśnie te momenty, kiedy ona się uwalnia i jest po prostu nieposkromiona w tej swojej formie jakiejś takiej pierwotnej. To jest mega trudne, ale to jest też niesamowicie przyjemne. To znaczy jest coś naprawdę uwalniającego w tej scenie. Kosztuje mnie to sporo, tak? Później rzeczywiście bardzo doceniam to, że mogę chwilę poleżeć i poleżeć na kręgosłup, bo jednak się wtedy człowiekowi przypomina, że ta Bianka w środku jak najbardziej jest, ale już nie zawsze ciało wytrzymuje ten poziom energii. To jest prawdziwa prawda, że tak się wyrażę. I tak, no myślę, że ten spektakl chyba do tego też właśnie namawia, żebyśmy poszukali w sobie tej nieokiełznanej czasami dzikości, żeby to co jakiś czas z nas się uwalniało, bo to też uwalnia i nasze stresy i też no, to cały czas mam też... Prowadzimy tutaj też warsztaty wytchnieniowe i tak sobie też przypominam, jak czy Ewa prowadzi zajęcia, kiedy też pozwala nagle
uruchomić dziecko
w sobie i jak to niesamowicie działa na te przecież bardzo czasami dorosłe już osoby, które tutaj są z nami i tak, no po prostu wszyscy to gdzieś mamy, więc jakby tak, no próbujmy. Ten spektakl to właśnie do tego namawia. I chłopców poprzez może takie czasami otwieranie się emocjonalno-intelektualne na tę swoją genialną epokę.
Jak i na zabawę w wojsko, zapominając na moment o tym, czym to jest naprawdę.
Może tak, a właśnie kobiety do tego, żeby poszukać tej troszeczkę właśnie nieuczesanej przez społeczeństwo dziewczynki.
Ale skoro już wojsko przywołałam, tak. Tutaj są takie plakaty, ogłoszenia, numery kontaktowe dla gości z Ukrainy. Widziałam, jak młody człowiek z walizką, z torbą taką, no, studiował tam. Mogłam sobie tylko wyobrażać, kto, skąd, dlaczego. To wszystko jest wokół nas, będziecie na ulicy. Twój spektakl się kończy, no... symbolicznym, takim delikatnym, ale jednak przywołaniem tego faktu, w jak bezsensowny i okrutny sposób zginął Bruno Schulz. I teraz to zabrzmi na ulicy. No, zobaczymy.
W trakcie spektaklu padło szeptem, jak na Ukrainie. To rzeczywiście chodziło mi o śmierć Schulza. Ale to jest to, co powiedziałaś też przed chwilą, że lepiej wracać w ten moment szczęścia, do tych obrazów z dzieciństwa, niż bawić się w wojnę. I tutaj to Schulz też jakby wchodzi w takie okowy takiego mechanizmu zdobywania czy naprawienia świata, ale poprzez jakby gwałt, nie? Poprzez broń, pogoń, chociaż tu niby jest zdrada, czyli pogoń, uwolnić kobietę i tak dalej, ale zaczynają się jakieś mechanizmy działać. Tak. To jest taki hołd dla Schulza i dla okrutnego sposobu, znaczy w jaki sposób on zginął. I tak się też ten spektakl kończy, ale ja też jestem nasączona Ukrainą. Oglądam prawie codziennie relacje, więc wiem, jak są pociągi bombardowane, jak są bombardowane autobusy, samochody dla tych, którzy uciekają. Więc ten moment podróży jest tak niebezpieczny na Ukrainie w tej chwili, bo to jest ułamek sekundy. Jest... I nie ma życia. Mhm.
I po tym momencie będzie zapewne krótka przerwa. Będzie przerwa? Tak? Pomiędzy spektaklami?
Być, tak. Nawet na przejście albo na zmianę scenografii.
I zobaczymy znowu ojca Jakuba, ale innego, prawda? Nie Filip Wójcik, tylko Jakub Kornacki. No ale to nie serial, to nie o to chodzi przecież, żeby opowiadać ciąg dalszy. Natomiast zobaczymy znowu inną trochę przestrzeń, co sanatorium. Ja tu pamiętam tę rampę, teraz jej nie ma, takiej ramy, co tutaj była. Ale już wiem, że Kuba Kornacki tam skrzydeł dostaje wręcz na tym i jajo wysiaduje i co się dzieje. Myślałaś o tym, jak to będzie teraz do Idy, jako reżyserki tego spektaklu, czyli sanatorium. No to będzie takie przejście, prawda? Niby to samo, ale nie to samo. Jedno po drugim. Te emocje gdzieś tam przejdą.
Tak, ale to jest akurat dobrze, że tak powiem, zgrane. Ja co prawda, kiedy zaczynaliśmy pracę nad sanatorium, jeszcze nie wiedziałam, jaki Ewa będzie miała do końca pomysł na koniec przedstawienia, ale kiedy o nim powiedziała, to miałam gdzieś ciarki, bo no właśnie, czym jest to sanatorium? I u Schulza, i tutaj w spektaklu, i nie zależy mi za bardzo na takiej twardej odpowiedzi. To raczej chciałabym, żeby sobie każdy widz na swoją kondycję, swoje doświadczenia, bo inaczej będą młode osoby myślały, inaczej w średnim wieku, czy jeszcze starsze, gdzie tak naprawdę nas ten pociąg, w który kolejny raz wsiadamy, wywozi. Ale jest to pewne miejsce przejścia, coś pomiędzy czymś a czymś. Gdzieś to, co Schulz też pisał, mamy tu pewien pozór życia, wrażenie życia. No jest jakaś możliwość teoretyczna powrotu do pełnej sprawności, ale... Więc wydaje mi się, że akurat to przejście między końcówką dojrzeć do dzieciństwa, a tym właśnie, że jakby wspólnie się udajemy do takiego miejsca, które jest troszkę pomiędzy światami, ma jak najbardziej takie wręcz fabularne, dramaturgiczne uzasadnienie. I to też spina to wszystko. I no tak, to są kolejne etapy podróży.
A jak teraz pamiętasz to swoje czytanie Schulza, bo przecież od tego musiało się zacząć i dochodzenie do tego na nowo. Grzegorz się śmieje, ale dla mnie naprawdę przed waszymi tutaj próbami ja wróciłam do tej prozy i to była genialna epoka przez moment w moim życiu. Już zapomniałam. Zapomniałam o Schulzu. Czytam mnóstwo rzeczy współczesnych, bo otwierało mi to różne rzeczy w głowie na nowo, więc takie pytanie też otwarte. Coś ci to zostawiło?
Znaczy jak najbardziej, w ogóle też, to też już Ewa wcześniej o tym mówiła w innych rozmowach i często to podkreśla, że jakby na każdym etapie życia, kiedy się czyta Schulza, to co innego też troszkę się tam wyczytuje. W mojej tej genialnej epoce, do której ty też wracasz, czyli jakieś takie właśnie czasy licealne, myśmy się niesamowicie zaczytywali Schulzem, do tego stopnia, że zaczynaliśmy pisać wypracowania w klasie wszyscy Schulzem i aż nas pan polonista pokiwał palcem i mówi, słuchajcie, już chyba koniec z tym Schulzem, bo wszyscy już zaczynaliśmy odlatywać w te wszystkie metafory i ilość epitetów. I jakby ten zachwyt i tą pewną tajemnicą, na którą jeszcze wtedy nie znaliśmy odpowiedzi, ale czuliśmy, że to jest ważne i że głęboko nas dotyka. Myślę, że już teraz troszeczkę wiem, ta tajemnica już nie wydaje się aż taka tajemnicza, ale to, od czego gdzieś tam żeśmy zaczęli, też właśnie z Jakubem Kornackim rozmawiać, to też jakby Kuba zadał mi pytanie, czy on ma grać kogoś, kto jest starszy od niego. Że ten jakby ojciec kojarzy się z takim naprawdę już 70-paroletnim co najmniej starcem, gdzieś może też przez rysunki Schulza, gdzie on tam ojca pokazuje, więc jakby rzeczywiście jest taki obraz. Ale ja mówię, nie, raczej wiesz, zależy mi na tym, żebyśmy gdzieś też przenieśli, bo Kuba jest troszeczkę starszy ode mnie, jakieś takie nasze doświadczenia tego, że już pewne rzeczy są za nami, coś jest jeszcze przed nami, ale też jesteśmy w jakiejś takiej epoce przejściowej i żebyśmy spróbowali się tym, bo to był punkt wyjścia, jakiegoś takiego rozliczenia i powrotu też właśnie do tych, bo to znowu jest powrót, tak? Znowu są te gdzieś powroty w sanatorium. Czas jest specjalnie cofany, żeby gdzieś wracać do pewnych przeżyć. No i tu jakby Jakub wraca do tych swoich najgorętszych, największych eskapad, ucieczek, poszukiwań. No i właśnie to też mam nadzieję, że będzie namawiało do podobnej rzeczy, do której też właśnie gdzieś tutaj dojrzeć do dzieciństwa mówi, do tych naszych wybuchów wyobraźni, do tych naszych czasami jakiegoś buntu wobec systemu i społeczeństwa i społecznych ról, które sami sobie też wybieramy, oczywiście, gdzieś narzucamy, ale ojciec właśnie tutaj jest tym fechmistrzem wyobraźni, gdzie on się potrafi z tego wysmyknąć, przeżyć coś, co dla innych może z zewnątrz bywa szokujące, ale przecież my wszyscy zazdrościmy tak naprawdę, że on potrafi właśnie przez chwilę polecieć albo wspinać się po suficie. Namawiam, żebyśmy też tutaj, podobnie jak z uwalnianiem Bianki, to też poszukali w sobie czasami tego Jakuba, który umyka definicjom.
Zapraszamy. Do ciebie teraz głos należy, Grzegorzu, który na to patrzyłeś tutaj trochę z boku, prawda? Organizowałeś, zapewniałeś, zabezpieczałeś, czuwałeś.
Znaczy ja powiem jeszcze tak, z mojego punktu widzenia. Ja na pewno dałem się uwieść zarówno dwóm spektaklom, jak i samemu Schulzowi. Pamiętam, jak próbowałem czytać przed tutaj powstaniem jeszcze spektakli Schulza na nowo i wydaje mi się, że doświadczyłem tego chyba w pewnym sensie, o co chodziło też i Schulzowi, bo moje myśli biegły w zupełnie innym kierunku. Zaczynałem go czytać i przypominały mi się i to właśnie obrazy z mojego dzieciństwa, gdzieś biegłem myślami daleko, gdzieś poza w ogóle ten i orientowałem się, że jestem 10 stron już dalej przeczytanych, a nie pamiętam co tak właściwie przeczytałem, musiałem się cofać na nowo. Tutaj przy spektaklach byłem w dość dobrej takiej sytuacji, ponieważ byłem też przy rozmowach i dużo też jakby interpretacji dowiedziałem się od dziewczyn, także też moje jakby postrzeganie tego było ukierunkowane. Chociaż z drugiej strony znowu myślę, że straciłem też ten mój taki bezpośredni ogląd, z którym mógłbym, nie znając jakby tego, co dziewczyny chciały przekazać, że musiałbym jakby to sam odkrywać. To będą musieli zrobić nasi widzowie. Mam nadzieję, że będzie to dla nich właśnie fantastyczna podróż, że będą mogli po swojemu odczytać to, co dziewczyny chciały przekazać, co Schulz chciał przekazać. Także no cóż, jedyne co pozostaje mi to zaprosić Państwa na naszą podróż, na naszą przygodę, naszą odyseję. Zapraszamy, bądźcie z nami.
Ewa Ignaczak, Ida Bocian, Grzegorz Kujawiński. 25 i 26 czerwca. Odyseja Schulzowska. Dojrzeć do dzieciństwa i sanatorium.
Salon przygotowała i prowadziła Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.
Jeziorze tonie, ma zimne dłonie, choć cała płonie, dawno uleciał krzyk. W lustra jeziorze tonie, pomódl się do niej, nim ją pochłonie.
Powiedz, że tam daleko nad
ciepło w kamyk zamieni się. Powiedz jej, powiedz, że już nie umrze, tylko ten jeden raz. Bądź jej kołyską na jasnej chmurze i zgaś ją, Panie, zgaś.
W lustra jeziorze ginie, za jaką winę bólu aż tyle, że już nie broni się. W lustra jeziorze ginie, pozostań przy niej, nim się rozpłynie, zabij ostatni lęk.
Powiedz jej, powiedz, że tam daleko, na drugim brzegu Hen, w białej pustyni będzie jej ciepło, w kamyk zamieni się. Powiedz jej, powiedz, że już nie umrze, tylko ten jeden raz. Bądź jej kołyską na jasnej chmurze i zgaś ją, Panie, zgaś. I zgaś ją, Panie, zgaś.